Gościem dzisiejszego Kuriera w Samopołudnie jest Albert Świdziński. Wyjątkowo w środę zamiast poniedziałku, to oczywiście związane było z majówką i ze świętami, które obchodziliśmy na początku tego tygodnia. Albert Świdziński, dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmina. Może no ja zacznę od zażalenia. Chciałbym poskarżyć się, że na majówce, na której byłem, w miejscu, w którym byłem, padał śnieg 3 maja. Uważam to za skandal, może od tego zacznę.
A to prawda, chociaż niebezpiecznie jest tak się skarżyć. U nas też w Radiu Wnet cały czas trwa dyskusja dotycząca globalnego ocieplenia i tych wszystkich zmian klimatycznych. To jest takie dosyć ryzykowne, bo to otwiera, prawda, takie drzwi do dyskusji, która może trwać.
Tak, teraz klimat zaczął walczyć z nami. Obawiam się, tak to wygląda. Jasne.
Proszę teraz opowiedzieć, kto walczy na świecie o przywództwo, o hegemonię, co wydarzyło się w świecie geopolityki w ostatnim tygodniu.
Bardzo stylowe przejście, Jaśmino. Oczywiście to stereotypowo dla Weekly Briefów będziemy dzisiaj mówili o Pacyfiku, o wojnie właśnie i o łańcuchach dostaw. Zacznę może od Australii i od ostatniej środy, kiedy to rząd Scotta Morrisona poinformował, że zamierza przeznaczyć 581 miliardów dolarów amerykańskich na remont i unowocześnienie 4 poligonów, które położone są na terytorium północne. Terytorium północne to jest terytorium federalne Australii, dla upraszczenia możemy nazwać je stanem. Zdaniem Morrisona modernizacja tych 4 poligonów umożliwi intensyfikację współpracy z sojusznikami Australii w regionie Indo-Pacyfiku właśnie. Morrison podkreślił jednocześnie, że w najbliższej dekadzie na rozwój infrastrukturalny, na rozwój infrastruktury obronnej na terytorium północnym zostanie przeznaczone ponad 6 miliardów dolarów. Natomiast w całej Australii w ciągu najbliższych 10 lat Canberra wyda na obronność ponad 210 miliardów dolarów. Terytorium północne to oczywiście i stolica tego właśnie terytorium, czyli miasto Darwin, miasto portowe. W Darwin z kolei znajduje się jedna z baz Royal Australian Air Force, czyli Sił Powietrznych Australii, a na terenie tej bazy znajduje się licząc ponad 3 km długości pas startowy. A to niezwykle istotne, ponieważ na tego rodzaju, tak długich pasach startowych mogą lądować również największe samoloty transportowe Stanów Zjednoczonych. Na terenie bazy w Darwin znajduje się też, to baza w Darwin to jest też miejsce stacjonowania US Marines. Więc to z jednej strony rywalizacji hegemonicznej pomiędzy Stanami i Chinami, no ale z drugiej strony Darwin to również położony w tym mieście port, który wyleasingowany został w 2015 roku przez chińską firmę Landbridge na okres 99 lat. Wspominam o tym, ponieważ możliwe staje się, że umowa wynajmu portu w Darwin podzieli los opisywanych w ostatnim Weekly Brief i również ostatnio na falach Radia Wnet porozumień pomiędzy Chinami a stanem Victoria, czyli o uczestnictwie stanu Victoria w projekcie Pasa i Szlaku, które to porozumienie zostało unieważnione decyzją australijskiego rządu federalnego. I w tym kontekście warto dodać, że już w ubiegłym miesiącu Komitet Stały do Spraw Handlu i Inwestycji Parlamentu Australii rekomendował powtórne przemyślenie, to cytat, decyzji o udzieleniu zgody na wynajęcie portu chińskiej firmie. Natomiast w poprzednią niedzielę minister obrony Australii Peter Dutton, który zastąpił pod koniec marca poprzednią minister obrony, czyli Linda Reynolds, oznajmił, że Canberra uważnie przygląda się tysiącom inwestycji i porozumień zawartych przez rządy poszczególnych stanów Australii z państwami trzecimi. W trakcie tego wywiadu Dutton stwierdził również, że jeżeli okaże się, że wynajem portu w Darwin nie jest w interesie narodowym Australii, to minister spraw zagranicznych Australii Marisa Payne zareaguje. No a że obecność Chińczyków w Darwin z pewnością w interesie Australii, przynajmniej tak jak definiuje go obecnie Canberra, nie jest. Staje się całkiem prawdopodobne, że i ta umowa zostanie przez Canberrę zerwana. Oczywiście będzie się to na pewno wiązało z ogromnymi karami umowy. Przywoływane słowa ministra obrony narodowej Australii Petera Duttona padły podczas wywiadu dla sieci telewizyjnej ABC i chciałbym na chwilę zwrócić uwagę na ten wywiad, ponieważ w jego trakcie minister został zapytany o rosnące prawdopodobieństwo konfliktu o Tajwan i stwierdził w odpowiedzi na to pytanie, że stanowisko Chin dotyczące zjednoczenia z Tajwanem było i jest zupełnie jasne, a rosnąca militaryzacja Chin oraz animozje pomiędzy Pekinem a Tajpej potwierdzają ten trend. A w związku z tym zdaniem ministra obrony Australii możliwość wybuchu wojny o Tajwan musi być brana na poważnie. Jednocześnie zapytano go o czerwone linie, które Canberra mogłaby wyznaczyć w kontaktach z Chinami, w rywalizacji z Chinami. Natomiast szef australijskiego MON-u uniknął jednoznacznej odpowiedzi czy wyznaczenia tych czerwonych linii, stwierdzając, że chociaż Chiny i Australię łączy istotna więź gospodarcza, to Canberra nie pochwala wielu decyzji komunistycznej partii Chin. W odpowiedzi na wywiad Datona rzecznik chińskiego MSZ-u Wang Wenbin powiedział, że ma nadzieję, iż Australia zachowa rozwagę w słowach i czynach oraz powstrzyma się od wysyłania mylących sygnałów tajwańskim separatystom. Teraz już przechodzimy bezpośrednio do wojny, mianowicie do, no może nie aż tak bezpośrednio, ale zbliżamy się do tematu, ponieważ przechodzimy do Chin i do faktu, że na stan marynarki wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej weszły w dobiegającym końca tygodniu, czy w ubiegłym tygodniu już teraz, trzy nowe jednostki, mianowicie helikopterowiec typu 75, niszczyciel typu 55, i to jest trzecia tego rodzaju jednostka znajdująca się w służbie czynnej marynarki wojennej ALW, oraz okręt podwodny typu 94. Informuję o tym, ponieważ każdy z tych okrętów stanowi dość istotne wzmocnienie zdolności projekcji siły przez państwo środka. Helikopterowiec przeznaczony jest m.in. do realizowania operacji amfibijnych, a więc operacji kluczowych, jeżeli Chiny miałyby zdecydować się na inwazję na Tajwan, bądź też na którąś z wysp na Morzu Południowochińskim. Z kolei niszczyciel typu 55, czyli Renhai, jest jedną z najnowocześniejszych tego rodzaju jednostek na świecie. Ona dysponuje ponad 112 komórkami VLS, czyli takimi systemami pionowego startu dla rakiet przeciwokrętowych, przeciwlotniczych, czy do niszczenia celów naziemnych. A to właśnie ilość komórek VLS jest naszym zdaniem najlepszą metodą mierzenia sił ognia czy potęgi danej floty. Wreszcie okręt podwodny o napędzie jądrowym klasy JIN, czyli typu 094, który może przenosić na swoim pokładzie pociski balistyczne wyposażone w głowicę jądrową, stanowi kluczowy element architektury bezpieczeństwa i odstraszania nuklearnego Chin, gwarantując przynajmniej w teorii zdolność do wykonania uderzenia odwetowego w wypadku zaatakowania Chin przy użyciu broni jądrowej. No i naprawdę rzadko zdarza się, żeby trzy tego rodzaju okręty zostały oddane do służby jednego dnia. Pozostajemy przy Chinach i przechodzimy do demografii państwa środka, bowiem jak informuje Financial Times, wyniki zakończonego w grudniu ubiegłego roku, acz nieopublikowanego aż dotąd, spisu ludności wykazują, że po raz pierwszy od czasów wielkiego skoku towarzysza Mao populacja Chin zmniejszyła się i prawdopodobnie spadnie do poziomu poniżej 1,4 miliarda obywateli. Musimy pamiętać, że jest to już kolejny niepokojący sygnał dotyczący sytuacji demograficznej państwa środka. Podczas marcowej sesji OZPL premier Chin Li Keqiang mówił o potrzebie podniesienia współczynnika dzietności w kwietniu, natomiast PBOC, czyli Bank Centralny Chin, opublikował raport dotyczący demografii i bardzo mocno rekomendujący natychmiastowe zniesienie wszystkich form kontroli populacji w Chinach. Teraz może opiszemy wojnę z drugiej strony, mianowicie ze strony amerykańskiej, i powiem parę słów o Korpusie Piechoty Morskiej Marynarki Wojennej, Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i o dronach. Bowiem jak informuje branżowy portal Breaking Defense, pośród planów nabywczych Korpusu Marynarki Wojennej, które związane są z kolei z opisywaną niedawno również na One Weekly Brief wizją reform Korpusu, czołowe miejsce zajmuje program rozwoju amunicji krążącej, która ma dysponować zasięgiem około 20 km i czasem lotu w granicach 90 minut, ale jednocześnie ma być wystarczająco mała, aby mógł przenieść się pojedynczy żołnierz oraz ma być zdolna do formowania rojów z innymi tego rodzaju dronami. Jest to o tyle istotne, że Force Design 2030, czyli właśnie ten plan reform Marine Corps, zakłada, że żołnierze korpusu będą operować w ramach niewielkich oddziałów utworzonych z baz ad hoc, nieraz pozbawionych wsparcia i rozproszonych po przepastnych terenach Pacyfiku. To jest fundamentalna, tektoniczna zmiana w myśleniu o wojnie przez Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu listy życzeń Marines również są drony, również samobójcze, które miałyby zostać zainstalowane na nadwoziach bojowych wozów piechoty i które miałyby zastąpić wycofywane przez United States Marine Corps moździerze kalibru 120 mm. Po raz kolejny to jest tektoniczna zmiana, bo historycznie, już od wielu lat, od co najmniej, powiedzmy, że od II wojny światowej, Stany Zjednoczone operowały z sanktuariów, czyli z dużych baz położonych na terytoriach swoich sojuszników. I to z tych baz właśnie prowadziły projekcje siły. Wydaje się, że w hipotetycznym konflikcie z Chinami Stany Zjednoczone mogłyby nie być w stanie, czy nie móc korzystać z baz, które mają obecnie w regionie Indo-Pacyfiku, i stąd właśnie próba zmiany całego systemu logistyki i myślenia o wojnie, którą Stany Zjednoczone teraz starają się przepracować. Wreszcie, no i teraz zostaje nam jeszcze gospodarka i łańcuchy dostaw. Mianowicie podczas zorganizowanej 27 kwietnia telekonferencji ministrowie gospodarki Australii, Indii oraz Japonii oficjalnie uruchomili Supply Chain Resilience Initiative. Ta inicjatywa powstała we wrześniu ubiegłego roku, no ale teraz miała zostać oficjalnie rozpoczęta. Jak informuje się w opublikowanym z tej okazji komunikacie, ministrowie tych trzech państw zgodzili się, że pandemia unaoczniła kruchość łańcuchów dostaw zarówno w regionie, jak i na całym świecie. Dość tajemniczo i nie wymieniając Chin nazwy, stwierdza się również, że niektóre łańcuchy dostaw stały się wrażliwe na zakłócenia z wielu powodów. Można założyć, że Chiny są jednym z tych powodów. W związku z tym ministrowie trzech państw dostrzegają konieczność ich wzmocnienia, koncentrując się w szczególności na zwiększeniu wykorzystania technologii cyfrowych oraz dywersyfikacji inwestycji handlowych. Cele SCRI, czyli tej Supply Chain Resilience Initiative, są jak na razie wyznaczone bardzo ogólnikowo. Należą do nich m.in. wymiana doświadczeń, dzielenie się najlepszymi praktykami, czy też organizacja wydarzeń promujących wymianę biznesową pomiędzy państwami. Jednak jakkolwiek niejasno i ogólnikowo brzmią na razie zapowiedzi utworzenia silniejszych, przede wszystkim niezależnych od Chin, łańcuchów dostaw, te ostatnie i tak uważają je za zagrożenie. Komentując w ostatnią środę decyzję utworzenia inicjatywy, rzecznik prasowy chińskiego MSZ-u stwierdził, że pęd do stworzenia sztucznych łańcuchów dostaw nie zrobi dobrze stabilności globalnej gospodarki, ani nie pomoże jej w poprawieniu swojego stanu po pandemii. Chiny mają więc nadzieję, że państwa zaangażowane w inicjatywę pozostają częścią wolnego i globalnego systemu zmiany handlowej. Tu warto wspomnieć, że pęd do stworzenia łańcuchów dostaw czy produkcji niezależnych od Chin powstał jeszcze przed pandemią. Był coraz mocniej się zarysowywał. Oczywiście pandemia jako wielki katalizator takich zmian, które miały już miejsce, znacznie przyspieszył. Natomiast warto pamiętać, że rozbicie zglobalizowanych łańcuchów dostaw rzeczywiście będzie miało poważne konsekwencje dla globalnej gospodarki, dla dostępności wielu dóbr. To wystarczy wspomnieć o mikroprocesorach, ale również chociażby o cenach drewna, które lawinowo rosną w Stanach Zjednoczonych, czy też innych surowców, których ceny rosną właściwie globalnie. Już niemal ostatnią informacją, z którą chciałem się podzielić dzisiaj, jest ta o Japonii, która i porozumieniu RCEP. Otóż w ostatnią środę japoński parlament wyraził zgodę na ratyfikację przez Japonię porozumienia RCEP. To jest Regional Comprehensive Economic Partnership. Przypomnijmy, że negocjacje porozumienia RCEP zostały zakończone w listopadzie 2019 roku. Natomiast rok później przedstawiciele państw należących do inicjatywy, jest to 10 państw grupy ASEAN oraz Chiny, Nowa Zelandia, Australia, Japonia i Korea Południowa, uzgodniły termin, w którym porozumienie to ma doprowadzić do zlikwidowania 91% ceł na produkty i to ma, ta zmiana, czy ta likwidacja ceł ma zająć 20 lat. W każdym razie ustalono, że porozumienie miałoby zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Przed Japonią RCEP ratyfikowały już wcześniej Chiny, Tajlandię oraz Singapur. Nie wiem, jak stoimy z czasem, Jaśmino, ale jeśli stoimy w miarę dobrze, to mam jeszcze jedną krótką informację.
Jeśli się zmieścisz w minutkę, to bardzo proszę.
To jest za dużo. Jasne. No więc wczoraj, to informacja z wczoraj, która nie została opisana w poprzednim weekly brief, ale myślę, że warto ją wspomnieć w tym kontekście, to słowa wiceprezydenta Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa, który stwierdził, że działania Komisji Europejskiej zmierzające do ratyfikowania przez wspólnoty czy przez Parlament Europejski umowy o inwestycjach z Chinami, zwaną CAI, czyli Comprehensive Agreement on Investment, z tego co pamiętam, ale mogę się mylić. W każdym razie Dąbrowski stwierdził, że negocjacje Komisji Europejskiej, która chciała upewnić, że Parlament Europejski ratyfikuje tę umowę, zostały w pewnym sensie zawieszone, jak to stwierdził Dąbrowski, z powodu nałożonych przez Chiny sankcji na różne podmioty Unii Europejskiej, w tym na Parlament Europejski, które to sankcje natomiast miały związek z sankcjami, które z kolei Unia nałożyła na Chiny w związku z naruszeniami praw człowieka, do których dochodzić ma w Xinjiangu. Zdaniem Dobrowskisa jest jasne, że w obecnej sytuacji i w sytuacji, kiedy są nałożone na Unię Europejską sankcje, środowisko negocjacyjne nie jest dobre dla ratyfikacji tego rodzaju porozumienia. Wspominam o tym, ponieważ część komentatorów dość triumfalistycznie uznała, że jest to jednoznaczny znak, że Chiny, że Unia Europejska odwraca się od Chin, a relacje między tymi dwoma państwami przechodzą w systemowy kryzys. Natomiast tak samo jak ratyfikacja tego porozumienia w grudniu ubiegłego roku, a więc w momencie, kiedy był okres przejściowy pomiędzy prezydenturą Trumpa a prezydenta Bidena, nie oznaczał, że Unia Europejska postanowiła jednoznacznie związać swój los z Chinami i odwrócić się od Stanów Zjednoczonych. Tak i teraz dość mgliste słowa Dąbrowskisa o tym, że negocjacje zostały w pewnym sensie zawieszone, nie oznaczają, że w relacjach pomiędzy Chinami a Unią Europejską doszło do załamania czy do przełomu i już teraz relacje te będą się tylko pogarszać. Wydaje mi się, że głównie przedstawiciele Unii Europejskiej starają się lewarować swoją pozycję zarówno vis-a-vis Chin, jak i vis-a-vis Stanów Zjednoczonych.
Bo tak to, drodzy Państwo, robi się w geopolityce. Albert Świdziński, przegląd najciekawszych, najważniejszych wydarzeń ze świata geopolityki. Można powiedzieć jak co tydzień, tylko dziś z dwudniowym opóźnieniem na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.